co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o szafarzu sakramentu pokuty. Mówimy o upoważnieniu do spowiadania. Czy to upoważnienie, powiedzieliśmy już, że jest rokrocznie odnawiane, a można dać komuś tak po prostu na dłuższy czas od razu?
Tak, oczywiście. Można udzielić takiego upoważnienia właśnie jednak w ramach takich quasi stały, więc one wtedy obowiązuje, dopóki nie jest odwołane. Ale zwyczajowo jest przyjęte, że udziela się go na jeden rok.
Skoro się udziela takiego upoważnienia, to jak mniemam, można je też wycofać. W jakich sytuacjach coś takiego się może zdarzyć?
To są zazwyczaj sytuacje związane, właśnie żeby nie wycofywać, to się je przedłuża, tak? Bo wycofać komuś
to... A to sprytne.
No bo to później jest, no właśnie, żeby tak jakby nie krzywdzić tym, czy nie dawać poczucia skrzywdzenia czy zranienia, lepiej jest nie przedłużyć niż wycofać, tak? Stąd udzielanie na rok jest bardzo, bym powiedział, tutaj wskazane, tak? Że co roku trzeba to odnawiać i wtedy po prostu ordynariusz miejsca komuś nie przedłuża tego upoważnienia. A jakie mogą być przyczyny? No przede wszystkim będą one związane choćby z dolegliwościami związanymi z wiekiem, schorzenia takie jak Alzheimer i podobne.
Demencja, kiedy
właściwie kapłan jest niezdolny do spowiedzi z tego powodu. Druga rzecz, to będą oczywiście jakieś przestępstwa związane z sakramentem pokuty, jak choćby solicytacja, tak? Czyli nakłanianie penitenta do grzechu przeciwko szóstemu przekazaniu, które ma miejsce w sakramencie pokuty, czy w okolicznościach, które są z tym sakramentem związane, to oczywiście też będzie wyłączało takiego kapłana od przedłużania mu upoważnienia do spowiadania, już nie mówiąc o tym, że będzie postępowanie prowadzone karne w takiej sprawie. Więc to generalnie tego typu sytuacje, one są właściwe do tego, aby upoważnienie przedłużyć, ale mogą być też, jak powiem, w cudzysłowie lżejsze, to znaczy są liczne skargi na kogoś, że spowiada, nie wiem, niekompetentnie, spowiada za długo. To jest tutaj tak zwane uprawnienie dyskrecjonalne odnęża miejsca, to znaczy to jest po prostu w pewnym sensie uznaniowe, tak? Ale nie do końca, ponieważ podparte musi być pewną argumentacją, jakimiś rzeczowymi tutaj dowodami w sprawie, żeby też kogoś nie skrzywdzić.
O to właśnie chciałam zapytać, o te ewentualne przyczyny charakterologiczne. Ktoś może po prostu kiepsko znosić sytuacje tego typu i na przykład zachowania penitentów, które też przecież są różne, prawda? I wtedy też można różnie reagować i jak rozumiem, to też może być powód.
Ale oczywiście, jeśli ktoś,
precyzyjnie sprawdzam,
ktoś by się unosił, wyzywał penitentów, tak, traktował ich w sposób taki niegrzeczny, czy wręcz urągał im, ubliżał, no to taki kapłan żadną miarą nie powinien mieć uprawnienia do spowiadania.
Ja tutaj poruszę wątek taki, może troszkę poboczny, ale pewnej kultury w konfesjonale. On oczywiście nie jest regulowany prawem. Natomiast muszę powiedzieć, że w ostatnich latach widzę tutaj dużą, pozytywną zmianę. Na przykład takie mówienie na ty penitentowi. Ja rozumiem, kiedy to jest dziecko, kiedy to jest młodzież, ale kiedy już przychodzi człowiek dorosły, prawda, ma 30, 40, 50 lat i słyszy czasem od młodszego księdza, prawda, a ty sobie zrób, znaczy a ty zmów, a ty popatrz, no to jest to coś, co może przeszkadzać, nawet tak wybijać trochę z tego rytmu spowiadania, no bo dorosły człowiek już nie jest też przyzwyczajony do tego, że ktoś go tyka, prawda, jak to potocznie mówimy. I ja tutaj nie mówię o tym, broń Boże, że mamy się tytułować wielmożna panie, szanowny panie i tak dalej, ale chociażby ta formuła proszę sobie, prawda, taka bezosobowa, która jest elegancka, a jednak zachowuje pewną właśnie taką kulturę. Myślę, że konfesjonał to też jest miejsce, w którym na kulturę jest to miejsce.
Tak, z pewnością jest to w dużej mierze kwestia wrażliwości, ale też patrzmy na fundamentalne odniesienia. Zwykło się kapłana nazywać ojcem w konfesjonale, zwracać się w ten sposób do niego, przyjmując, że to on jest tam jako ten drugi Chrystus. I ta tytulatura ze strony penitentów bardzo często właśnie ojcze zgrzeszyłem, to coś tam innego. No to zwracanie się przez ojcze, niezależnie od tego, jakich to ma wiek, ile ma lat, może sprawiać, że ten, który jest tak nazywany, poważnie to traktuje i wtedy zwraca się przez ty do tej drugiej osoby, co nie musi być też w żaden sposób uraźliwe, obraźliwe. Ja osobiście bardzo unikam nazywania ludzi w kościele panem, panią.
I tutaj zgoda.
Bo pan jest jeden, tak? W kościele jest jeden. W kościele jest jeden, a ja jestem konsekwentny akurat w tej dziedzinie i nie tytułuję w ramach liturgii, czy to jest msza święta, czy to jest sakrament pokuty, tych określeń nie używam. Oczywiście być może określenie bracie, siostro to są określenia, które już też dla nas są trochę archaiczne, tak? Tak nie wyczuwamy ich jako właściwe. Czasami może się są tak troszeczkę z przekąsem używane. Natomiast zwracanie się przez kapłana, który jest spowiednikiem na ty do kogoś, jeśli mówię, jest to w takiej pełnej kulturze, też bym nie uważał, żeby to było czymkolwiek urągające czy niewłaściwe.
No, ja mówię tutaj nawet nie o takich dużych kategoriach jak urąganie, natomiast zwracam też uwagę na tę wrażliwość drugiej strony, gdzie to może po prostu też wybijać z pewnego rytmu. Kiedyś usłyszałam, że w liturgii nie obowiązuje pan-pani, no ale wierni też się zwracają do kapłana i z duchem twoim. Też jesteśmy na ty, można powiedzieć, więc jakby się czuł kapłan, gdyby właśnie z drugiej strony tak samo się zwrócić, ale zostawmy to. To oczywiście kwestia wrażliwości. Powiedzieliśmy, że kapłan, który ma upoważnienie, może spowiadać, ale jest taka sytuacja, która umożliwia przeprowadzenie, odbycie spowiedzi przez, udzielenie spowiedzi przez każdego kapłana.
Tak, to jest tak jak z innymi sakramentami, sytuacja tak zwanego niebezpieczeństwa śmierci, przy czym też znowu przy niebezpieczeństwie śmierci zawsze jest mowa o dwóch, jest periculum mortis i articulum mortis, to znaczy articulus mortis, to są takie rzeczy, że periculum mortis to jest takie niebezpieczeństwo, takie pewnej ciągłości zagrożenia tego życia, to znaczy ktoś jest mocno długo chory, ta choroba jest wiodąca ku śmierci, więc można powiedzieć, że taka osoba, określenie tego niebezpieczeństwa śmierci jest dużo szersze, tak? I w ten sposób traktować, a articulus mortis to jest z kolei takie punktowe, to jest wypadek, ktoś jest umierający i w tej sytuacji się znajduje, więc tutaj trzeba zważyć, że to upoważnienie właśnie w niebezpieczeństwie śmierci dotyczy tych obu sytuacji.
I nawet kapłana, który jest suspendowany?
Nawet tego, który jest wydalony z sądu duchownego. Czyli to, bo suspenza to jest jeszcze...
Nie jest najgorsze jeszcze.
Bo to jest kara poprawcza, czasowa zwykle, natomiast kara wydalenia z sądu duchownego jest karą wieczystą, tak? Od niej co do zasady nie ma powrotu, ale nawet ten, który został wydalony, on może w tym niebezpieczeństwie śmierci ważnie rozgrzeszyć, tak jak też ważnie udzieli innych sakramentów.
To jest mocny akcent na koniec dzisiejszego spotkania. Za tydzień nie ma innej rady. Wracamy do sakramentu pokuty, bo jeszcze sporo nam tutaj tematów zostało. Za dzisiaj dziękujemy ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Dziękuję Państwu bardzo.
Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.